Godzina 8.11, a my łączymy się z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, w 2010 roku, jakiś czas po katastrofie, opublikował pan głośny bardzo artykuł w Rzeczpospolitej, Już nie przeszkadza. W tym artykule surowo bardzo potraktował pan polskie elity, czy też tak zwane elity i ich hipokryzję, zakłamanie i niszczenie, jakiemu poddany był prezydent Lech Kaczyński. Jak pan patrzy na to, co pan opisywał dzisiaj, po 8 latach od katastrofy?
No, ten tekst to najbardziej emocjonalny tekst, który napisałem w życiu. Zresztą pisałem go świadomie, pisałem też świadomie go wówczas pod wrażeniem tego, co się stało, tragicznej śmierci pana prezydenta, jego małżonki. No, wiem, przedstawicieli naszej elity, miałem wielu znajomych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. No i miałem w pamięci przede wszystkim tę kampanię pogardy, która się toczyła wówczas przeciwko panu prezydentowi, która trochę, myślę, już uciekła z pamięci wielu Polaków, szczególnie tych Polaków po tamtej stronie, wielu tych, którzy w tej kampanii nienawiści uczestniczyli. I uważam, że jeżeli mówimy o podziale Polski, to on ma właśnie swoją pregenezę tam, wtedy, wówczas, w takim decyzji co do tego, żeby, jak to ujął kiedyś znany polityk Platformy Obywatelskiej, podważyć godnościowe podstawy prezydentury. Od tego zaczął się taki przemysł nienawiści. Taki ponowoczesny hejt, który no, dziś króluje w ogóle w sferze publicznej, nie tylko w Polsce. I że to była oczywiście jedna z przyczyn też pośrednich może tej katastrofy. No, a potem to już, tylko ten tekst był takim tekstem rozliczeniowym i wyrażał moją postawę wobec tych ludzi, którzy dzisiaj zresztą no niewiele się zmienili, robią to samo, co robili wówczas. Te same telewizje, pisami dziennikarze, w zasadzie te same gazety, które wówczas nakręcały całą taką falę nienawiści wobec prezydenta Kaczyńskiego, działają nadal, no, działają też oczywiście zgodnie z pewnymi interesami. No a potem wszystko to się stało potem, tak zwana katastrofa posmoleńska dotycząca kwestii śledztwa i tak dalej, w zasadzie potwierdziło tę diagnozę i ja ten tekst uważam za jeden z najważniejszych, jaki kiedykolwiek napisałem i jak dzisiaj patrzę na tych, którzy usiłują usiłowali zakłócać miesięcznicę, usiłowali zakłócać tę rocznicę, to w zasadzie widzę to samo zło i tę samą postawę, którą wówczas opisywałem.
Czy wobec tego istnieją jakieś szanse na zakopanie tego smoleńskiego podziału? Wczoraj i prezydent, i Jarosław Kaczyński mówili, że pomnik ma być takim symbolem, który połączy Polaków. Czy jest na to szansa, żeby jakikolwiek pomnik nas jeszcze połączył?
Ja myślę, że Polaków można połączyć. Polaków w sensie, nie w sensie urodzenia przypadkowego, tylko Polaków w sensie tych osób, tych ludzi, którzy się czują związani z państwem polskim, którzy państwo polskie szanują, którzy czują się związani z polską tradycją, z polską historią, z polskimi wartościami, którzy czują i chcą być częścią wspólnoty, która jest wspólnotą polityczną i ona oczywiście ma swoje podstawy, że tak powiem, naturalne, wynikające z naszego urodzenia, którego nie wybieramy, ale jest też pewnym wyborem, pewnym aktem świadomym. Otóż wśród tych ludzi, oczywiście wśród tych Polaków jest dużo ludzi, po pierwsze trochę obojętnych na te kwestie. Niektórzy są zmanipulowani, niektórzy no, nie do końca mają pełną wiedzę. To tak, z nimi możemy oczywiście się pogodzić i ja mam nadzieję, że pomnik smoleński, zresztą to widać też w czasami opiniach, badania opinii publicznej, że i ocena pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego dokonań, że to się zmienia, no powoli staje się jakby oczywiste, że on musi być upamiętniony jako widny mąż stanu, też nazwany ulic i w inny różny sposób. Także z tymi Polakami na pewno się pogodzimy. Natomiast z tą grupką ludzi, którzy wówczas nakręcali tę kampanię nienawiści, a potem układali się z Rosją, potem robili wszystko, żeby śledztwo smoleńskie nie było prawdziwym śledztwem, że traktowali je jakby było to rodzaj zupełnie nieznaczącego incydentu i kłopot polityczny. Z tymi ludźmi się nie pogodzimy i to musimy po prostu wziąć pod uwagę. To są ludzie, którzy mają zupełnie inną wizję nie tylko Polski, tylko w ogóle, powiedziałbym, życia ludzkiego i z nimi możemy oczywiście na szczęście pokojowo, że tak powiem, współistnieć, mieszkać obok nas, prawda, ale nigdy żadnej jedności aksjologicznej opartej na idei, na wspólnych wartościach nie będzie. Na szczęście to jest, jak mówię, nieliczna grupa, chociaż wpływowa i też taka grupa, która zresztą nie ukrywa, że nie Polska i nie te wszystkie wartości, uczucia, które my podzielamy, są dla nich ważne, tylko mają inne punkty orientacyjne, inne grupy odniesienia i inne cele. Więc ja bym nawet nie dążył do porozumienia z tymi ludźmi, bo to jest, jak mówię, niemożliwe. Tak jak wydaje mi się, ja osobiście nigdy nie wydaje się, żebym mógł zaakceptować rolę, którą wówczas spełnił ówczesny premier rządu RP w tamtych sytuacjach, zarówno przed katastrofą smoleńską, przed tragedią smoleńską, jak po tragedii smoleńskiej.
Skoro już wspomina pan ówczesnego szefa rządu Donalda Tuska, to Donald Tusk wydaje się już prawie że oficjalnie ogłosił, że chce wrócić do krajowej polityki.
No, mnie zapytano, czy to jest, kiedyś jeden z dziennikarzy zapytał, czy to jest zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Otóż ja nie uważam, żeby to było zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, ale uważam, że to jest zagrożenie dla Polski. Że myślę, że też właśnie ze względu, ja nie pomijam osoby, tylko ze względu na czyny, a szczególnie to, o czym mówiłem, ale też inne zdarzenia, które działy się w czasie rządów pana premiera Donalda Tuska, w zasadzie powinny go dyskwalifikować. I to, że w ogóle mówimy o takim powrocie do Polski, do polityki polskiej, jest samo w sobie już dosyć przykre. Ono świadczy o tym, że ta wpływowa grupa, chociaż nieliczna, o których mówiłem, ciągle ma wpływ na życie publiczne w Polsce. Tak. I to nie znaczy oczywiście, że nie mamy, nie znaczy to odrzucenie pluralizmu demokratycznego i tego, że ktoś inny mógłby w tych wyborach mieć duże szanse, które nadejdą. Nie, ja chciałbym właśnie, żeby w Polsce rzeczywiście powstała prawdziwa parlamentarna opozycja, żebyśmy się wspierali, ale wspierali się na gruncie pewnych podstawowych wartości, które podzielamy. Otóż Donald Tusk ich nie podziela.
Panie profesorze, w Warszawie był pan wiceprzewodniczący Franz Timmermans. Jedno trzeba przyznać, starał się być miły, cały czas podkreślał, jak mu się dobrze z wszystkimi w Warszawie rozmawiało. Czy pan sądzi, że poza tymi uśmiechami z tej wizyty coś konkretnego wyniknie?
Ja niestety nie byłem przy rozmowach. Wszyscy panuje ogólna opinia, że zbliżamy się, czy jesteśmy na drodze do pewnego porozumienia. W każdym razie, że szanse nigdy nie były tak duże na to, żeby się porozumieć. Pan Timmermans potrafi być takim miłym, jest bardzo dobrym mówcą. Pytanie jest następujące, no, czy jest w stanie taki kompromis zawrzeć i co on będzie dla nas oznaczał. No, Polska zawsze chciała rozmawiać z Unią Europejską na temat tych reform. Myślę, że byliśmy gotowi też wysłuchać argumentów komisji. Chcieliśmy też jak najlepszej współpracy, no ale z drugiej strony Polska, rząd polski ma prawo reformować sądy, no i też nie byliśmy traktowani, że tak powiem, w pewien sposób, który przeczył równości państw członkowskich. Dochodziło też do różnych debat, prawda? Padały zarzuty, no, które miały zupełnie absurdalny charakter. Więc ja mam nadzieję, że to porozumienie uda się osiągnąć. No. Znowu jest tak, że powiedzmy są ci, którzy starają się nie dopuścić do tego, żeby ono zostało zawarte. Na przykład bardzo wpływowa gazeta Politico w swoim ostatnim wydaniu tygodniku jest na pierwszej stronie, jest mowa o nowych komunistach i zdjęcie Wiktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego. No to jest, ja bym powiedział, taki przykład po pierwsze mizernego poziomu dziennikarskiego, no ale właśnie taki przykład ataku w sytuacji, kiedy taka możliwość kompromisu się pojawia. No i na szczęście też wyniki wyborów na Węgrzech przypomniały wszystkim, że kto to ma legitymizację demokratyczną. No i tak samo jest w Polsce. Rząd polski ma demokratyzację, został wybrany w demokratycznych wyborach i ma prawo rządzić krajem. Tak jak, nie wiem, rząd niemiecki w Niemczech, jak prezydent Francji we Francji. A przyjrzenie się dokładnie, jak działają systemy sprawiedliwości, trybunały konstytucyjne, jak są sądy zorganizowane w innych krajach, mogłoby być dla pana Fransa Timmermansa bardzo pouczające. No, na przykład są takie kraje, w których sędziowie mogą być członkami partii politycznych, jak w Niemczech. No, to wydaje mi się, że to jest pewna sprawa, którą można by podnieść na forum europejskim, zastanowić, czy należałoby jednak sformułować przynajmniej jako zaleceń pewnych minimalnych standardów. No, znaczyłoby, że akurat Niemcy musiałyby trochę przybudować swój system sprawiedliwości, przemyśleć się organizację. No, w każdym razie myślę, że to nie jest tak, że te rozmowy są łatwe i że możemy już być pewni, że ten spór zostanie zażegnany. Na pewno jest na to szansa, a ta szansa została stworzona też przez bardzo twardą postawę polskiego rządu i Prawa i Sprawiedliwości, który się nie cofał pod naciskiem. No i została też, jest, otworzyła się ta możliwość dialogu, no bo zmienia się sytuacja polityczna i przecież pamiętajmy, że ta komisja ma przed sobą już niewielki okres trwania i niedługo prawdopodobnie nie będziemy mogli tak często rozmawiać z panem Timmermansem, no bo on już nie będzie przewodniczącym, wiceprzewodniczącym komisji czy komisarzem, ponieważ jego partia w wyborach w jego kraju w Holandii no, poniosła druzgocącą porażkę.
Skoro już mówimy o establishmencie Komisji Europejskiej, jakiś czas temu rozmawialiśmy zresztą o tym w Poranku Wnet, bardzo wiele kontrowersji wybuchło wobec sekretarza generalnego Komisji Europejskiej, czyli człowieka, który nadzoruje personel urzędniczy, pana Martina Selmayera. Były słowa o tym, że to on tak naprawdę rządzi komisją, że to jest cień przewodniczącego Junckera i sprzeciw wobec tego człowieka połączył, zdaje się, bardzo różne siły w Parlamencie Europejskim. Czy coś dalej się z tą sytuacją dzieje?
To nawet nie chodzi o osobę, to chodzi o właśnie pogwałcenie wszelkich reguł w jego mianowaniu na sekretarza generalnego Komisji Europejskiej. Ja jako wiceprzewodniczący dostałem ostatnio list od przedstawicieli pracowników instytucji unijnych, którzy zwracają uwagę na to właśnie, na pogwałcenie tych wszystkich reguł. No przecież tego rodzaju stanowisko powinno być rozpisane, powinny być rodzaj konkursu, powinno być wszystko przejrzyste. No, natomiast to była taka sytuacja, że najpierw mianowano pana Selmayera na wicesekretarza generalnego Komisji Europejskiej, a potem na sekretarza generalnego, bez w zasadzie żadnej realnej konkurencji. No i bardzo dziwna była jakby dymisja, którą złożył dotychczasowy sekretarz generalny, więc to wszystko pokazuje, że Komisja Europejska nie przestrzega tych reguł świetlanych, o których często mówi i naucza. No to jest, my to obserwujemy na wielu przykładach. No, na przykład były przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Barroso, jest lobbystą, prawda, dla Goldman Sachs, przyjeżdża i lobuje, spotyka się ze swoimi byłymi kolegami, lobując na rzecz swojego nowego pracodawcy. Różne afery, prawda, dotyczące oaz podatkowych wykazywały się też w przeszłości. Niektórzy bardzo surowi komisarze zapominali, że mają jednocześnie uczestniczyli w tych praktykach oazowych. No, takim, to zresztą też jest ta rodzaj hipokryzji, pojawia się na poziomie państw członkowskich. No, wczoraj po wyborach na Węgrzech zapanował rodzaj, nie wiem, popłochu, pomieszania, nie wiadomo jak to interpretować, elity europejskich. No, zabrał głos przedstawiciel Luksemburga, no, który bardzo często też zabiera głos w kwestiach polskich. No, wszyscy wiemy, że Luksemburg, praktyki luksemburskie dotyczące kwestii finansowych, no powiedzmy, pozostawiają daleko do życzenia. Więc to jest taka rzeczywistość europejska i teraz w tej kwestii właśnie pana Selmayera, no też Parlament Europejski ciągle nie popuszcza, nie daje za wygraną. No. Mimo że oczywiście on ma wielu obrońców, także pani kanclerz Merkel zabrała głos na temat pana Selmayera, podkreślając jego kompetencje, prawda, do rządzenia. No ale Komisją Europejską, bo sekretarz generalny Komisji, no to jest szef wszystkich urzędników Komisji. No jeszcze oczywiście na koniec znam, że to też wynika trochę z rozkładu, to oburzenie z rozkładu sił i stanowisk. No, sekretarz, dlatego że pan Selmayer jest oczywiście związany z Europejską Partią Ludową i z Niemcem, jest powiązany właśnie z tak zwaną chadecją europejską, no, która też ma dwa pozostałe niezwykle istotne stanowiska, czy nawet więcej, no bo prawda. I przewodniczący komisji, i przewodniczący rady, pan Donald Tusk, właśnie o tym mówiliśmy. No i sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego i przewodniczący, tajemny przewodniczący parlamentu, wszyscy pochodzą z tej samej orientacji politycznej, no a znaczna część, większość jest powiązana, no, ma bliskie relacje, tak jak pan Donald Tusk z Berlinem, są wręcz Niemcami, więc to jest oczywiście, budzi też niezadowolenie innych państw członkowskich, ale też innych grup politycznych, w tym socjalistów, też Francuzów, no, którzy coraz bardziej tracą swoją pozycję w instytucjach.
Bardzo serdecznie dziękuję. O Smoleńsku, o Komisji Europejskiej i o tajnikach brukselsko-strasburskiej polityki dla Poranka Wnet mówił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję.